Hej, dziś rozmawiamy z księdzem Szymonem Bańką, którego można znaleźć na YouTubie na kanale Szkoły Akwinaty. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I tak jak widać po księdza materiałach i tak jak powiedzieliśmy sobie tutaj w dwóch słowach przed chwilą, księdza można nazwać raczej tradycjonalistą. To znaczy ma ksiądz raczej tradycyjne podejście do spraw kościelnych, do patrzenia na sprawy również społeczne, myślę, można tak powiedzieć. I nie da się nie zauważyć, że w kościele dziś mamy coś na kształt konfliktu właśnie tradycji i postępu, ponieważ niewątpliwie Kościół mierzy się z bardzo wieloma wyzwaniami i można nawet, niektórzy nawet wprost mówią o kryzysie w Kościele i niektóre osoby upatrują wyjścia z tego kryzysu właśnie w pewnego rodzaju modernizmie, tak, w podejściu, mam na myśli tutaj w modernizacji raczej, tak, w postępowym podejściu, że trzeba pewne rzeczy zmienić, a niektórzy, tak jak ksiądz, z tego co się orientuje, raczej upatrują rozwiązanie tych problemów w powrocie do pewnych być może zapomnianych ważnych kwestii. Także chciałbym zacząć właśnie od tego, jak ksiądz widzi to napięcie i co ksiądz uważa, że byłoby dobrym wyjściem z tego punktu?
A więc uważam, że konflikt jest postawiony odrobinę niewłaściwie w ten sposób. To znaczy powiedziałbym raczej, że spór toczy się o to, w jaki sposób powinien ten postęp mieć miejsce. To znaczy o kierunki tego rozwoju niż o to, czy chcemy wracać do czegoś, co było, czy robić coś zupełnie nowego. To znaczy uważam, że tak należy postawić to pytanie, w którą stronę Kościół powinien iść i czy przypadkiem ta strona, w którą poszedł, nie jest z jakiegoś powodu błędna, nie jest po prostu tak nieoptymalna lub posiadająca po prostu bardzo poważne braki. I to jest stanowisko, które ja reprezentuję, czyli nie twierdzę, że należy tak po prostu wrócić do czegoś, co było, choć bez wątpienia są elementy w życiu Kościoła, które należałoby restaurować, które należałoby faktycznie leczyć w ten sposób, ale co do zasady, to raczej oczywiście tak Kościół potrzebuje pewnej modernizacji, to znaczy pewnego dostosowania, natomiast na pewno nie w ten sposób, w jaki się to w tej chwili robi.
Okej, to mogę w takim razie zapytać o przykład. Gdzie księdza zdaniem widzimy właśnie punkt w życiu Kościoła, czy w tym, jak prowadzony jest on, czy w Polsce, czy nawet wyżej, który jest być może w niewłaściwy sposób ten postęp się odbywa? Gdzie coś takiego można zobaczyć?
Najprostszym przykładem myślę, że jest liturgia, gdzie ewidentnie mamy do czynienia z pewną desakralizacją, to znaczy ta reforma, która się dokonała w drugiej połowie XX wieku, jest reformą moim zdaniem absolutnie chybioną, reformą, która wydaje się, że miała motywacje ekumeniczne, czyli raczej starano się stworzyć ryt, który będzie umożliwiał wspólną celebrację z protestantami. To jest bardzo prawdopodobna motywacja, która stała za tą reformą. Natomiast moim zdaniem on przede wszystkim nie wyraża wystarczająco katolickiej wiary. Dlatego potrzebowalibyśmy takiego rytu, który tą wiarę wyraża w sposób właściwy, sposób powiedzmy kompletny, a liturgia Kościoła nie powinna powstawać tak po prostu na biurku, czyli ta naprawa liturgii nie powinna powstać w ten sposób, że ktoś tworzy jakiś ryt, który wydaje mu się, że odpowiada naszej wierze, tylko zawsze te reformy liturgii powinny odbywać się organicznie, to znaczy Kościół do drugiej połowy XX wieku nie znał czegoś takiego jak tworzenie liturgii tak po prostu nagle, tak? Można powiedzieć, że Kościół pierwotny oczywiście musiał stworzyć jakąś liturgię, natomiast od tego czasu to jest pewien rozwój, to jest dosyć powolne dodawanie poszczególnych elementów po to, żeby coś podkreślić. W obliczu jakiejś tam herezji pojawiała się potrzeba, żeby coś bardziej podkreślić. I to się odbywało organicznie i tak też rozwój liturgii powinien był się odbyć po Soborze Watykańskim II, to znaczy na zasadzie organicznego rozwoju i teraz naprawiając liturgię, potrzebowalibyśmy na pewno jakiegoś powrotu i ewentualnie później organicznego rozwoju na podstawie tego, co faktycznie było wcześniej, dlatego że mamy do czynienia tutaj ewidentnie z cięciem, tak, z zerwaniem tej ciągłości liturgicznej.
Okej, ale dopytam, czy chodzi konkretnie o formę, ponieważ jeżeli ktoś nie wie, to o zmiany w formie takie najbardziej widoczne, to jest oczywiście odprawianie mszy twarzą do wiernych, teraz, prawda, a wcześniej byli wszyscy zwróceni wraz z księdzem do ołtarza w jedną stronę, jak również odprawianie mszy w językach narodowych oczywiście. I czy chodzi o tego typu rzeczy w formie, czy o jakieś jeszcze inne zmiany?
Tak, to znaczy, gdy mówię o zmianie rytu mszy świętej, ryt to jest cały sposób celebracji, czyli zarówno modlitwy, które tam są zawarte, jak i gesty, zachowania, ukierunkowanie, to jest całość mszy świętej, i ona została w całości zmieniona. I tutaj bez wątpienia, czy przede wszystkim Kościół powinien zadbać na tym polu, tak, to jest taki przykład, na tym polu powinien zadbać o to, żeby liturgia naprawdę wyrażała naszą wiarę, to znaczy w sposób absolutnie czytelny. Co się dzisiaj nie dzieje, na przykład w przypadku rzeczywistej obecności Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, to znaczy liturgia nie zmusza kapłana do tego, żeby odprawiał mszę świętą w ten sposób, żeby ona bardzo wyraźnie podkreślała naszą wiarę w tą istotową obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. I bez wątpienia przyczyniło się to bardzo do upadku tej wiary. To w Polsce widzimy dosyć słabo, dlatego że ta liturgia też jeszcze była przez długi czas dosyć konserwatywna, tak w pewnym stopniu przynajmniej. Natomiast na zachodzie Europy jest to bardzo, bardzo widoczne. Tam wprowadzono komunię na rękę już dawno i też ta wiara ze strony wiernych katolików jest minimalna, jeśli chodzi o rzeczywistą obecność.
No dobra, to znaczy powiem tak, o przyczyny tego odchodzenia od Kościoła to jest myślę, że dłuższy temat, ale mówi ksiądz, że niedostatecznie podkreślana jest na przykład rzeczywista obecność w Eucharystii. Natomiast, no nie wiem, ale podkreślana, czy dobrze rozumiem, podkreślana dla wiernych, tak aby wierni tego doświadczyli i zrozumieli, no bo wcześniej na przykład no, było odprawiane to po łacinie, czego wierni w ogromnej większości, mam wrażenie, jednak po prostu w ogóle nie rozumieli, tak? Znaczy powtarzali te rzeczy, ale bez zrozumienia bardzo często. I w tym momencie, pomimo iż być może zmieniły się niektóre słowa czy gesty i tak dalej, czy wprowadzenie języków narodowych nie poprawiło jednak pewnego zrozumienia tego, co się dzieje na mszy? Wśród wiernych?
Ostatecznie nie. To znaczy mogłoby się tak wydawać i w jakim stopniu używano takiego argumentu, że wprowadzenie języków narodowych sprawi, że będziemy rozumieli, co się dzieje. Tylko, że w przypadku mszy świętej trzeba przede wszystkim rozumieć, co jest jej istotą. To jest najważniejsze. Nie jest najważniejsze, żeby zrozumieć każde słowo, ale żeby wiedzieć, co się dzieje. I dzieje się ofiara, dzieje się ponowienie ofiary Pana Jezusa w sposób bezkrwawy na naszym ołtarzu, a więc dzieje się coś tajemniczego, coś wielkiego, coś doniosłego. I tutaj łacina miała ogromne znaczenie, to znaczy, gdy wchodziliśmy do kościoła i słyszeliśmy język, używaliśmy jako katolicy tak, języka, którego nie stosowaliśmy nigdzie indziej, to od razu stwarzało to pewną atmosferę sakrum, czyli to pokazywało też to, że tutaj dzieje się pewna tajemnica, dzieje się coś niezwykłego, coś wyjątkowego i to, co mam na myśli, co podkreślało wiarę w rzeczywistą obecność, pokazywało ją wyraźnie, to jest pewien szacunek wobec Najświętszego Sakramentu, który był w starej mszy widoczny bardzo, bardzo wyraźnie, to znaczy chociażby kapłan po dotknięciu Najświętszego Sakramentu już trzymał przez całą mszę palce złączone po to, żeby żadnej partykuły, żadnego fragmentu nie upuścić, nie wytrzeć, nie zostawić gdzie indziej, tylko te palce są cały czas złączone. Mnóstwo przyklęknięć, oznak adoracji, okadzeń, to jest jakby msza trydencka jest pełna tych oznak adoracji, czci wobec Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. I jedną z takich bardzo wyraźnych zmian jest właśnie usunięcie powiedzmy jakichś 70% takich oznak czci, adoracji i jednocześnie oczywiście przez zrozumienie słów język narodowy wprawdzie rozumiemy, co mówimy, natomiast niekoniecznie rozumiemy, co się dzieje, bo jako całość ten ryt nie pokazuje pewnych rzeczywistości w sposób wystarczający.
Okej, czyli o ile dobrze rozumiem, pozwolę sobie to sparafrazować odrobinkę, czyli w tym momencie po Soborze Watykańskim II nastąpiła pewna, nie, tego słowa nie użyję może jednak, bo to zabrzmi bardzo źle, ale mniej zarysowana jest sfera sakrum po prostu w Kościele. Znaczy Kościół stał się bardziej, można powiedzieć, otwarty, bardziej, użyję nomenklatury soborowej pewnie, bardziej przyjazny ludziom, tak? Bardziej otwarty, bardziej zrozumiały, bardziej otwarty jest dobrym słowem tutaj. Znaczy jest imsza, liturgia i wiele innych rzeczy w Kościele, prawda? Jest też pod to ustawionych, aby właśnie znaczy ja się zgadzam chyba z księdza diagnozą, aczkolwiek ludzie, którzy przeprowadzali to sobór, jednak uważali, że ta zmiana, że w sensie zgadzali się, że dokładnie ta zmiana zaszła, którą ksiądz opisał, tylko że to stwierdzono chyba jednak, że ta zmiana będzie zmianą właściwą, że Kościół był być może zbyt odcięty od zwykłego człowieka, zbyt sformalizowany, być może zbyt sztywne były pewne normy i człowiek, który i domyślam się też, że też taka była idea, że człowiek, który wchodząc we współczesny świat miał coraz więcej, Kościół i tak stawał się zajmował coraz mniejszą część przestrzeni publicznej, to już od bardzo dawna, nie od 50 lat, tylko 150 co najmniej, prawda? I w obliczu tego być może taki sztywny, że tak powiem, sztywnie sformalizowany i ze sztywną barierą kościół i liturgia stawał się, być może nawet odstraszał nowych ludzi, którzy chcieliby się tutaj w jakiś sposób odnaleźć. I ja się zgadzam po części z tym, że utracenie całkowite, że może tak, że obecna forma grozi utraceniem przeświadczenia, że dzieje się coś faktycznie tajemniczego i świętego, tak? Bo wyjaśnijmy, że oczywiście, że mówiąc o czym, coś, co jest święte, to jest coś, czego się, coś, co jest niecodzienne, czego się nie dotyka na co dzień, prawda? To jest coś wyjątkowego, prawda? Że istnieje taka groźba i ja na pewno byłem świadkiem, że tak powiem, w paru miejscach, gdzie księża, powiedzmy, z tą liturgią, z takim spowszednieniem liturgii zdecydowanie przesadzali i rozumiem to zastrzeżenie, ale jednak wydaje mi się, że utrzymanie tego starego rytu i utrzymanie takiej bardzo sztywnej bariery tworzyłoby tworzyłoby barierę, która mogłaby być może nawet odstraszająca dla ludzi, którzy mają w tym momencie we współczesnym świecie tysiąc innych dystrakcji przecież, prawda? I Kościół jest tak naprawdę jedną z rzeczy w tym momencie, spośród których współczesny człowiek może wybiera, czy nam się to podoba, czy nie. I ja wiem, że my tutaj mówimy o rzeczach pięknych, wielkich, ostatecznych i tak dalej, ale fakty są takie, że na samym początku musi być to w jakiś sposób przynajmniej godne zainteresowania dla człowieka, ponieważ co z tego, że my mamy wielką tajemnicę, która może, że tak powiem, naprawić życia, jeżeli nie potrafimy przekazać jej ludziom, prawda? Więc wydaje mi się, że intencja za tego typu zmianami i ja się zgadzam, że to może pójść za daleko i zgadzam się, że wielokrotnie widzimy nie tylko w kwestii liturgii, ale ogólnie w Kościele, że wielokrotnie widzimy iście z tym za daleko, może porozmawiamy też o dobroludzizmie sobie za chwilę, więc ale jednak czy nie uważa ksiądz, że pozostanie w tamtym starym rycie byłoby ostatecznie bardziej szkodliwe jeszcze nawet?
To jest bardzo ważne pytanie. A więc bez wątpienia Kościół powiedzmy w połowie XX wieku borykał się z wieloma problemami i bez wątpienia te gwałtowne reformy wynikały też stąd, że hierarchia kościelna dostrzegała, że w jakiś sposób nie dociera do ludzi. Nasz założyciel, gdy wrócił z misji z Afryki, widział to. On pisał później o tym, że miał wrażenie, że kapłani stracili nadzieję, tak? Że w Europie kapłani nie widzieli sensu swojego działania, że to nie przynosiło oczekiwanych owoców. On z kolei był przez lata misjonarzem w Afryce i tam widział ogromny rozwój kościoła. To był czas, kiedy kościół praktycznie kwitł w Afryce i rozszerzał się niezwykle tam. Sam nasz założyciel jako arcybiskup Dakaru założył to, bo jeśli dobrze pamiętam, kilkadziesiąt parafii tak, w czasu swojej kadencji, czyli to był bardzo gwałtowny rozwój. Natomiast w Europie panował wtedy marazm. Natomiast, czyli bez wątpienia była potrzebna reforma. Natomiast reforma to nie jest to samo, co rewolucja, tak? Mhm. I to, co się wykonało, to była bardziej rewolucja, która wynikała gdzieś tam z jakichś przesłanek ideowych, to znaczy z pewnych prądów teologicznych, które były już wtedy w Kościele, niż faktycznie stosowna do sytuacji reforma. I tutaj właśnie to jest bardzo ważna myśl, że ten przekaz Kościoła musi być atrakcyjny. Tak. Ale my musimy wierzyć, że nauka Pana Jezusa jest atrakcyjna. To znaczy, że my ją musimy przekazać po prostu wiernie i że ona nie potrzebuje takich prostych, zwykłych, tanich, światowych reklam. Czyli to, co przekazujemy, musimy wierzyć, że te środki, które otrzymaliśmy od Pana Jezusa, są skuteczne. Ja z mojego doświadczenia jak najbardziej mogę powiedzieć, że są skuteczne. To znaczy, jak wspomniałem w jednym z moich materiałów, Bractwo Świętego Pisa X rozwija się bardzo gwałtownie i na zachodzie Europy jesteśmy jedyną częścią kościoła, która buduje kościoły, która cały czas zakłada nowe miejsca kultu. Tak po prostu to się cały czas rozwija. Wiadomo, że to można tam tłumaczyć na wiele różnych sposobów, natomiast tak faktycznie po prostu jest. I teraz to wyjście odpowiednie jakby nie zachęci się człowieka właśnie pośród tych tak wielu bodźców, pośród tych wszystkich różnych atrakcji, które człowiek ma, nie zachęci się go oferując mszę świętą, która będzie skrojona na miarę rozrywek tego świata. To musi być właśnie, czy Kościół musi dbać o to, żeby przekazywać czystą naukę Pana Jezusa, to, co Pan Jezus nauczał, i żeby to faktycznie pokazywać całym swoim życiem moralnym, liturgicznym, wszelkim, że ta nauka faktycznie jest piękna, że to ma sens, że to wszystko jest dla Pana Boga. I tutaj znowu wchodzimy w sferę sakrum, czyli ona jest absolutnie fundamentalna. Jeśli Kościół staje się miejscem, gdzie właśnie liturgia odbywa się w sposób codzienny, gdzie człowiek nie ma tego poczucia sakrum, gdzie to jest bardzo takie zeświadczone, bardzo takie codzienne, zwykłe, jednocześnie przekaz Pana Jezusa jest zmiękczony, bo kapłan uważa, że należy go tak bardziej troszkę ocenzurować i zrobić z niego taki bardziej współczesny, światowy przekaz, żeby to ludzie lepiej zrozumieli, no to wtedy wchodzimy w trochę taki tryb katolicyzmu w wersji light, takiego katolicyzmu dostosowanego do tego świata, a człowiek nie chce kolejnej światowej rozrywki w Kościele. Człowiek tak naprawdę głęboko w swoim sercu potrzebuje tego sakrum, potrzebuje spokoju, potrzebuje ciszy i im więcej ten świat oferuje szumu, tym bardziej potrzebujemy tego spokoju w Kościele, tego sakrum, tego poczucia Pana Boga, tak? Tego zjednoczenia z tym absolutem, jakiegoś kontaktu z absolutem. Dlatego nie zachęcimy ludzi, pokazując im ocenzurowaną wersję Ewangelii i nie zachęcimy ich, pokazując im światową wersję liturgii. Kościół powinien po prostu starać się przekazać to, co ma i na to kłaść nacisk, wierzyć właśnie w tą moc przeświętej, sakramentów świętych i na tym budować, i to działa. I mimo wszystko w połowie XX wieku Kościół jednak wciąż się jeszcze gwałtownie rozwijał, pomimo dosyć poważnych problemów. W Anglii to wciąż był bardzo gwałtowny przyrost katolików. W krajach misyjnych również. To się jednak po soborze zmieniło i tutaj, znaczy bez wątpienia po soborze widzimy gwałtowny spadek liczb. Jeśli chodzi o powołania kapłańskie, chociażby, czy zakonne, czy ten rozwój właśnie w krajach misyjnych lub w Anglii. Tu oczywiście można dyskutować i wymienić tysiąc przyczyn, tak? Ale bez wątpienia reformy okazały się nieskuteczne, tak? To znaczy, możemy teraz dyskutować, że a może byłoby gorzej, natomiast ja nie widzę podstaw, żeby pojmować, że byłoby gorzej.
No właśnie, dokładnie to powinienem powiedzieć, że teraz tego za bardzo nie sprawdzimy. I tak, ponownie, ja się zgadzam z argumentacją taką, że jeżeli ktoś próbuje sprzedawać, że tak powiem, Ewangelię czy Kościół jako właśnie jedną z atrakcji w świecie, to nie ma sensu, to się po prostu nie uda i wtedy po prostu przegra z Netflixem. I tu się całkowicie zgadzam, że nie można robić tego w taki sposób, ale jednocześnie, w świetle tego też, co powiedzieliśmy wcześniej, powiedziałbym jednak, że nie jestem wcale przekonany, czy gdy ludzie, może inaczej, nie jestem wcale przekonany, czy dla każdego zetknięcie się w pierwszej kolejności właśnie z tym starszym rytem, z taką bardzo silną barierą, że tak powiem, między sferą sakrum a codziennością, rzeczywiście jest dobrym narzędziem do opowiedzenia tego, co w Kościele faktycznie jest. Bo ksiądz w swoich materiałach bardzo często podkreśla, że właśnie, że nie ma co koloryzować, nie ma co gdzieś tam ugrzeszać, tylko po prostu powiedzieć to, co w Ewangelii jest, ponieważ to samo w sobie jest atrakcyjne. Ja się zgadzam, ale, jest tutaj duże ale, ponieważ jednak w przekazywaniu tego trzeba to robić tak, ja nie mówię o koloryzowaniu czegokolwiek, ja nie mówię o dodawaniu jakichś fajerwerków czy coś takiego, ale trzeba robić to tak, aby człowiek po drugiej stronie zrozumiał, co mamy na myśli. I to, moim zdaniem, w Kościele nadal do dziś jest bardzo problematyczne. I dodałbym jeszcze, że podejście takie tradycjonalistyczne, to jest takie z mojego doświadczenia, nie wiem, może akurat źle trafiłem, że tak powiem, ale podejście tradycjonalistyczne do tego, mam wrażenie, że czasem w tych naszych realiach może wręcz utrudniać powiedzenie tego tak, żeby ta druga osoba, która być może ma już jakieś uprzedzenia do Kościoła, prawda, które są związane z wieloma różnymi rzeczami, zrozumiała, o co nam chodzi i czym dokładnie się kierujemy. Natomiast jednocześnie ja całkowicie, i to jest fakt oczywiście, że zwłaszcza na zachodzie Europy, gdzie ten Kościół, że tak powiem, w tej fazie osłabiania siebie bardzo często próbował się ratować, właśnie tak jak ksiądz mówi, rozmiękczając się na wszelkie możliwe sposoby, i to po prostu nie działa. Dlatego ruchy tradycjonalistyczne, wydaje mi się, że właśnie na Zachodzie są, tak jak ksiądz mówi, w odnowie bardzo, i ja się absolutnie tego nie dziwię, ponieważ ale tam też są troszkę inne realia niż u nas, prawda? To też trzeba podkreślić. I oczywiście ja się całkowicie zgadzam, że to, co ksiądz tutaj proponuje, właśnie taki powrót do pewnego sztywnego rytu w świecie pełnym niestałości, może tam być właśnie szczególnie atrakcyjny. Ale kłóciłbym się, że u nas mamy jednak odrobinkę inne realia i też może przejdziemy do tego za chwilę. jakie to są te realia. Jeszcze taki jedno,
jeśli mogę.
Tak, już tylko jedno zdanie dokończę a propos wzrostu, prawda? Ponieważ oczywiście możemy mówić, że ponownie tak, jest masa różnych przyczyn i szczerze mówiąc nie kładłbym tego wszystkiego na tym, zwłaszcza, że na przykład no, w czasach ewidentnie posoborowych, dokładnie od ostatnich 30 lat, mamy przecież drastyczny, gwałtowny wzrost chrześcijaństwa w Chinach, prawda? I jakoś tam ten ich ryt nie odstrasza, ten nowy. Więc to też nie jest takie całkiem proste, aby wydaje mi się, żeby można było na to zwalać, że tak powiem, winę za to, co się tutaj dzieje, ale już oddaję.
Chciałem w zasadzie tylko jedno słowo a propos tego, że dzisiaj tradycjonalizm może nie zadziałać, jeśli chodzi o przekazywanie treści. I to po części się z tym zgadzam, ale w dużej mierze jest tak dlatego, że ten dzisiejszy tradycjonalizm to jest już taki tradycjonalizm wojujący, jeśli mogę to tak nazwać.
Często.
Czyli taki tradycjonalizm, który jest w defensywie i bardzo często to są jednak faktycznie, powiedzmy, specyficzne środowiska, specyficzni ludzie i faktycznie bardzo silna mentalność takiej samoobrony gdzieś tam powstaje i to może faktycznie kogoś odstraszyć na początku, natomiast no, to jest typowe właśnie w takiej sytuacji, szczególnie w Polsce, gdzie jakby mimo wszystko Kościół katolicki jest jeszcze dosyć silny i taki człowiek, który powiedzmy jest mniej lub bardziej tradycjonalistą, niejako cały czas musi się bronić. To jest cały czas tak, cały czas pytanie właśnie, a co, a dlaczego, ale przecież tutaj papież, ale coś tam. I to jest specyficzna sytuacja, która może sprawić, że tacy ludzie niekoniecznie są przekonywujący, bo są cały czas w defensywie i gdzieś tam może to prowadzić do takiej postawy bardzo z jednej strony obronnej, ale z drugiej agresywnej. Tak? To do niczego nie prowadzi.
Tak, agresywny syndrom oblężonej twierdzy po prostu w praktyce to bardzo często tak wygląda. Ja może proponuję, żebyśmy przeszli do czegoś, czym się mam wrażenie, że zgodzimy, czyli do pojęcia dobroludzizmu. Ponieważ to jest takie modne się zrobiło w ostatnich latach to pojęcie i ono się też często w komentarzach pojawia w okolicach Ojca Szóstaka, prawda, i tego typu kręgów. Także jestem ciekaw, może najpierw zapytam, co ksiądz myśli o tym, jak ksiądz to zjawisko w ogóle rozumie, co o nim myśli i jakie są tego skutki.
Także moim zdaniem dobroludzizm wziął się, powiedzmy, dobroludzizm w Kościele, czyli takie podejście ze strony, powiedzmy, ludzi Kościoła, hierarchii, czy przede wszystkim wiernych katolików, że no wystarczy być dobrym człowiekiem i wtedy już wszystko będzie dobrze. Takie podejście moim zdaniem bierze się z pewnego naturalizmu, to znaczy wzięło się ono stąd w Kościele, że w teologii jakby zaginął ten element nadprzyrodzony, to znaczy, że już nie podkreśla się, nie mówi się o tym, że potrzebujemy wszczepienia w Chrystusa, że potrzebujemy łaski uświęcającej, że potrzebujemy koniecznie do zbawienia tego zjednoczenia z Panem Jezusem, które jest nadprzyrodzone, czyli przerastające naszą naturę. Czyli, że na poziomie natury jesteśmy stworzeniem Bożym, a dopiero na poziomie łaski stajemy się Jego dzieckiem, bo dziecko ma tą samą naturę, co ojciec. To jest tradycyjna nauka, jakby poprzednio w Kościele zupełnie niekontrowersyjna, natomiast dzisiaj nigdy nie zanegowana oficjalnie, a jednak zupełnie przemilczana. I moim zdaniem przemilczenie tego siłą rzeczy musi prowadzić do dobroludzizmu, to znaczy do twierdzenia, że no skoro to nie jest różnica taka na poziomie samej natury, tak, że tutaj wszczepienie w Chrystusa, że coś przerastającego naszą naturę, skoro tak nie jest, skoro jakby ten element zniknął, to siłą rzeczy moim zdaniem prowadzi to do tego, że no to twierdzimy, że no w sumie tak, to wystarczy być takim grzecznym, dobrym człowiekiem i przede wszystkim przeciwko miłości bliźniego nie grzeszyć i wtedy wszystko jest dobrze i fajnie.
No, ja do tego dodam, bo ja się zasadniczo zgadzam, że to jest taka raczej, to jest taka taktyka na krótką metę bardzo mogła działająca. Ja tak od innej strony jeszcze to troszkę ugryzę, że takie podejście, że bądźmy po prostu dobrzy dla siebie nawzajem i bądźmy po prostu dobrymi ludźmi, to jest ekstremalnie krótkowzroczne, bo fakty są takie, że nikt z nas jeszcze... Stawiam tezę, że ogromna większość z nas nigdy nie była w sytuacji, w której miała okazję być naprawdę zła. Ponieważ jednak wszyscy żyjemy w wygodnych sytuacjach, nikt nie jest głodny, nikt nie umiera gdzieś tam na mrozie, prawda? Nie ma wojny, nie ma głodu, nie ma takich strasznych rzeczy, w których wyłażą te wszystkie rzeczy, do których jesteśmy faktycznie zdolni. I mam na myśli, że bycie, że tak powiem, grzecznym obywatelem jest bardzo łatwe w dzisiejszych czasach. Chociaż poczekajmy jeszcze kilka lat, zobaczymy, gdzie skończymy, prawda? W świetle tego, co się teraz dzieje. Ale także o tym, w tym aspekcie ja się całkowicie zgadzam, ponieważ takie podkreślanie, że pamiętajmy tylko, żebyśmy się tutaj miłujmy się wszyscy i wszystko będzie dobrze, to jest takie trochę puste, ponieważ to nie wyjaśnia, co to znaczy w ogóle, tak? I to nie, to, ponieważ miłowanie siebie nawzajem, tak, nie polega na tym, żebyśmy się wszyscy trzymali za rączki, jeżeli wszyscy są szczęśliwi i nikomu nic nie brakuje, ponieważ wtedy to nie jest żadna filozofia i nic trudnego. Miłowanie siebie nawzajem to jest nie zatłuczenie tej osoby na śmierć, jeżeli wszystkie twoje instynkty podpowiadają ci, żeby to zrobić, ponieważ być może ona zrobiła coś właśnie strasznego, i żeby pamiętać w tym momencie, że to jest nadal twój brat w Chrystusie, i tego typu rzeczy się objawiają w sytuacjach granicznych, a nie w sytuacjach, gdzie wszyscy mają wszystkiego pod dostatkiem. Więc się zgadzam całkowicie, że to jest, mówię o trochę innej strony być może to tutaj podjąłem, ale moim zdaniem to podejście jest po prostu ekstremalnie naiwne. I ja też wydaje mi się, że stając trochę być może w obronie Ojca Szóstaka, bo ja wiem, że często tego typu się komentarze pojawiają w jego stronę, prawda, że on tworzy taką narrację wokół siebie, że tak powiem, że to jest właśnie ważne, ale wydaje mi się, że być może nie jest to do końca zamierzone z jego strony, to znaczy czasem trochę tak wychodzi, ale czasem też jest to, mam wrażenie, to jest moja opinia tylko, że jest to też spowodowane tym, jak już działa to środowisko wokół niego, a być może niekoniecznie on sam. Także myślę, że gdybyśmy zapytali go, zgaduję, może nie wiem, może będę miał kiedyś okazję porozmawiać z nim, to zgaduję, że on by się pewnie z nami zgodził, że takie puste nastawienie się na to, to nie jest to, o co chodzi, i prawdopodobnie nie chciałby stwarzać takiego wrażenia, ponownie zgaduję, ale być może czasem trochę tak wychodzi, ale to jest, mówię, to jest troszkę osobna kwestia, aczkolwiek zgadzam i wydaje mi się też, że to jest coś, co wpasowuje się w to, co mówiliśmy wcześniej, że to jest takie miałkie chrześcijaństwo, ponieważ to nie jest nic nowego. Znaczy, bądźmy dobrzy dla ludzi, którzy są dobrzy dla nas, kiedy się wszyscy ze sobą zgadzamy. Każdy człowiek na świecie ci to powie. To nie jest szczególnie odkrywcze, to nie jest w żaden sposób wyraźnie chrześcijańskie, ani coś takiego. To nie jest po prostu nic nowego, nie ma w tym nic atrakcyjnego, ponieważ ponownie, każdy to zrobi. Chrześcijaństwo byłoby tutaj właśnie, że nie, nie, nie. Bądź dobry dla tego człowieka, który właśnie napluł ci w twarz. I mówiąc bądź dobry, nie mamy na myśli głaszcz go i zgadzaj się na wszystko, co robi, ponieważ bycie dobrym dla kogoś to nie jest koniecznie robienie wszystkiego zgodnie z jego zachciankami, ponieważ ten człowiek może też sam sobie robić krzywdy i tak dalej. Ale to jest zdecydowanie silniejsze przesłanie, prawda, niż bądźmy wszyscy razem szczęśliwi, ponieważ to jest takie, no podobnie, myślę, że naiwność to jest tutaj właściwym komentarzem.
Tak, no myślę, że to w zupełności się zgadzam. Jest to bardzo miałkie, bardzo nijakie, nie ma w tym żadnego przekazu. Ja akurat Ojca Szóstaka nie oskarżyłbym o dobroludzizm, to znaczy akurat tego bym mu nie zarzucił. Okay. To znaczy są takie rzeczy, które, do których bym się przyczepił, część tam gdzieś w materiałach wychodzi. Natomiast ja myślę, że tutaj pan Dawid Mysior słusznie zauważył, że Ojca Szóstaka jest wiele dobrych rzeczy, a później nagle pojawia się taki punkt, gdzie dochodzi do jakiegoś takiego dziwnego przełączenia i ojciec mówi coś, co jest szokujące, co można zrozumieć na bardzo różne sposoby i co jest bardzo dziwne. I na to czasami właśnie zwracałem również w moich materiałach uwagę, natomiast akurat o dobroludzizm bym go nie oskarżył. Wydaje mi się, że powiedzmy jak na kaznodzieje, takiego powiedzmy tak posoborowego kaznodzieje, to jest akurat tym mało dotknięty.
Okej, to mówię, ja też raczej miałem na myśli głównie coś, co jest widoczne czasem, podobnie, to jest tylko moja opinia, ale mam wrażenie, że tego typu widoczne są w środowiskach, że tak powiem, wokół tego ruchu powstających. Natomiast kolejną rzeczą, o którą ja chciałem zapytać, jest ekumenizm. Bo ja przyznam, że nie obejrzałem księdza materiału o ekumenizmie, także jestem, jeżeli to nie jest problem, to chciałbym zapytać o księdza właśnie opinię na samą ideę i na to, jak jest to przeprowadzane obecnie w Kościele i w ostatnich dziesięcioleciach.
Tu już przy pierwszym punkcie pojawiają się problemy, bo co to znaczy ta idea ekumenizmu? To znaczy już ona może być...
No właśnie o to chodzi, dokładnie, tak.
Już ona może być rozumiana różnie, czyli tradycyjnie ekumenizm, pojęcie ekumenizmu oznaczało dbanie o nawrócenie, tak? Czyli o powrót tych, którzy odeszli od Kościoła, o ich powrót do Kościoła, ewentualnie tych, którzy nigdy w nim nie byli, również troska o ich nawrócenie, czyli misję. Natomiast dobrze wiemy, że dzisiaj to pojęcie jest rozumiane zupełnie inaczej, to znaczy zupełnie świadomie wycina się z niego ten element nawrócenia i znaczy w sensie nawrócenia do Kościoła katolickiego i sprowadza się to mniej lub bardziej do wspólnych praktyk religijnych, do takiego symulowania, powiedzmy, że pewnej jedności. Także oczywiście w tym tradycyjnym znaczeniu tego słowa, czyli troskę o nawrócenie, oczywiście przeciwko temu zupełnie nic nie mam. Natomiast jeśli chodzi o tą współczesną formę ekumenizmu, współczesne jego rozumienie, czyli dbanie o tak wspólne celebracje liturgiczne, sprawianie wrażenia pewnej jedności, no to moim zdaniem, tak jak to powiedziałem w moim materiale, jest to ostatecznie grzech przeciwko miłości. Dlatego, że w ten sposób sugeruje się ludziom, że wszystko jest w porządku. Sugeruje się czy protestantom, czy nawet, to już nie do końca jest ekumenizm, ale jest to głęboko ze sobą połączone, muzułmanom, że wszystko jest w porządku. Tak, jeśli obchodzimy Dzień Islamu w Kościele, to sugerujemy, że tak naprawdę to jest dobra religia. Tak, jeśli celebrujemy liturgię razem z protestantami, obchodzimy 500-lecie reformacji, to sugerujemy, że Luther to zrobił dobrze, że w sumie to wszystko było fajnie i ewentualnie to jakieś tam później konflikty narosły międzyludzkie, ale to tylko takie międzyludzkie konflikty, a tak naprawdę to reformacja była fajna. Taki jest mniej więcej przekaz i jakby trudno mi sobie wyobrazić, że można to rozumieć inaczej, gdy papież obchodzi 500-lecie reformacji, no to celebruje się coś, co uznajemy za słuszne. A takie sugerowanie, że to jest dobre, że reformacja była dobra, że protestantyzm dzisiaj jest dobry, że islam jest dobry, uważam za grzech przeciwko miłości, bo utwierdza się ludzi w błędzie.
Znaczy to będziemy musieli, zaraz przejdziemy do tego, co to znaczy dokładnie dobry, ponieważ z jednej strony trochę się zgadzam z tym, że to często na takiej powierzchownej warstwie przyjmuje taką formę, że można, że myślę, że osoby, które nie są zaangażowane w to wszystko, myślę, że mogą odbierać to na takiej właśnie zasadzie, jak ksiądz to przedstawił, że właściwie nie ma problemu, tak? Że wy jesteście muzułmanami, jesteśmy chrześcijanami, nie ma tutaj żadnego napięcia, prawda, ani nic takiego. Tymczasem, no bez wątpienia, jeżeli zakładamy, że faktycznie to zbawienie jest w Chrystusie i wypadałoby powiedzieć o tym ludziom przynajmniej, to wypadałoby kłaść jednak jakiś rodzaj nacisku na to, aczkolwiek jednocześnie wydaje mi się, że ta forma ekumenizmu, która jest dzisiaj widoczna, wyrasta jednak trochę z zauważenia, że doszliśmy do takiego trochę impasu tutaj, tak? To znaczy muzułmanie, zależy jacy, tak? Ale generalnie ludzie spoza katolicyzmu, jeżeli, że tak powiem, są odrobinę zaangażowani w ten dialog i tak dalej, to prawdopodobnie wiedzą, że katolicyzm, jakie katolicyzm ma poglądy na temat swojej prawdziwości i tak samo jak oni mają poglądy na swojej prawdziwości i, że tak powiem, Mam wrażenie, że wychodzi to z takiego założenia, że oboje zakładamy, że racja jest po naszej stronie i na razie się nie zgodzimy, ale póki co być może znajdźmy parę elementów wspólnych, które pozwolą nam koegzystować. I w czymś takim wydaje mi się, to znaczy ja osobiście nie dostrzegam problemu ponownie, jeżeli jest to robione w takim kontekście, jak mówiłem, że jeżeli jest to robione, naszym zdaniem my mamy rację, wy w niektórych punktach się mylicie, ale mimo wszystko dogadajmy się na tyle, na ile się da. W sensie w czymś takim nie widziałbym problemu. A kolejna rzecz jest taka, że islam jest dobry, czy że protestantyzm jest dobry, no to co to znaczy? Co to znaczy? Pojawia się pytanie, co znaczy, że jest dobry? Znaczy w porównaniu do czego? To znaczy można powiedzieć bez wątpienia, że z perspektywy katolickiej są to idee, które mają zdecydowanie mniej racji niż my mamy, tak? To znaczy są to, że nie posiadają tej, nie mają tego depozytu prawdy i tak dalej, ale w porównaniu do niemal wszystkiego, co się działo na świecie przez całą historię, to i tak całkiem nieźle to wygląda, że tak się wyrażę. I na tej... Wydaje mi się, że to też jest coś, w czym można znaleźć pewne elementy wspólne na tej zasadzie.
Mhm. A więc zaczynając od początku, taki rodzaj współistnienia to jest rzecz jak najbardziej słuszna i normalna, natomiast to zupełnie nie jest ekumenizm tak naprawdę, to znaczy nawet nie w dzisiejszym tego słowa znaczeniu, czyli oczywiście tak jak było w Niemczech, gdzie ten podział przebiegł tak mniej więcej pół na pół, protestanci, katolicy, oczywiście jakby w państwie no, muszą się jakoś dogadać i przez wieki to tak było, katolicy i protestanci byli przekonani, że mają rację i musieli znaleźć jakiś sposób na wspólne życie i jakieś tam się udało znaleźć.
Znaczy, może zacznijmy, że ten sposób na wspólny dialog bardzo często używa, że te relacje między katolikami a protestantami nawet w samych Niemczech w ciągu ostatnich kilkuset lat wyglądały bardzo różnie. To nie, właśnie się niekoniecznie się dogadywali właśnie, więc myślę, że tutaj też chodzi o to, że próbuje się właśnie odejść od tej tradycji dialogu poprzez broń białą, więc wydaje mi się, że tutaj też jest pewna, że tak powiem, pewien element w tym.
To znaczy, no jednak już od dłuższego czasu, od paru wieków żadnej wojny religijnej w Niemczech nie było, także oczywiście to było na samym początku. Natomiast tutaj to nie jest, to znaczy takie dogadanie się na poziomie praktycznym, powiedzmy praktyczno-społeczno-politycznym, to zupełnie jeszcze nie jest żaden ekumenizm. Ekumenizm jest wtedy, gdy tak wspólnie coś celebrujemy, wspólnie próbujemy podpisać jakieś tam deklaracje i ja wcale nie jestem przekonany, że to dla czy to katolików, czy dla protestantów jest dzisiaj oczywiste, że jedna i druga wspólnota jest przekonana co do tego, że ma rację. To znaczy, jeśli cały czas się sugeruje w deklaracjach wspólnych, czy tych osobnych, tak się właśnie podkreśla, dobre, to może być to jednak mylące i tutaj należałoby zwrócić uwagę, przepraszam, będzie trzeba zrobić cięcie, bo przez tą przerwę zapomniałem, co chciałem powiedzieć, ale rzecz była istotna.
To może tak, to może jak święto się przypomni, to można jeszcze do tego wrócić, natomiast ja dodam tutaj jeszcze w taką jedną rzecz, że zgadzam się chyba, że dla wielu katolików i protestantów prawdopodobnie też, którzy nie mają takiego głębszego wejścia w to, może rzeczywiście taka powierzchowna warstwa może to sugerować, tak? Może to sugerować, że w sensie, że zapomina się, że tak nie, my jednak uważamy, że to, co wierzymy, jest prawdą i dlatego w to wierzymy, bo uważamy, że to jest prawda, a nie dlatego, że sobie tak wymyśliliśmy. Aczkolwiek jednocześnie wydaje mi się, że tego, to też zależy na którym froncie, ponieważ na froncie, że tak się wyrażę, dogadywania się z prawosławiem, prawda, o ile się nie mylę, to patriarcha Konstantynopola w ostatnich tygodniach powiedział po ostatniej rozmowie z Franciszkiem, że jest generalnie dobrej nadziei, że w jakiejś przyszłości da się osiągnąć ponowne zjednoczenie. Chyba takich słów chyba nawet użył. Więc generalnie to nie tak, że to nigdzie nie przynosi jakichś skutków, prawda, praktycznych, a w kwestii jeszcze, powiedzmy, protestantyzmu czy nawet islamu, wydaje mi się, że tutaj można coś powiedzieć, że tego typu wspólne, czy celebracje, czy podpisywanie właśnie jakichś dokumentów ma jeszcze jeden, wydaje mi się, że jeszcze jeden cel, a mianowicie, że w grupie, z którą się co do zasady jednak nie zgadzamy, można rozpoznać pewne istotne, dobre elementy, które stanowią, że tak powiem, kontrę do postępujących zagrożeń w społeczeństwie, tak? To znaczy, nie wiem, z protestantami na Zachodzie możemy się kłócić o pewne istotne szczegóły, prawda, doktrynalne, ale myślę, że oboje byśmy się zgodzili, że szalejący materializm i radykalny indywidualizm z realizowaniem swojego własnego świętego ja, który na Zachodzie się ma świetnie, jest raczej niewłaściwy i tutaj moglibyśmy się zgodzić i wspólnie nawet powiedzieć, że coś jest z tym nie tak. I wydaje, ponownie i jestem bardzo ciekaw, jak wyjdzie dogadywanie się nam z islamem w ciągu najbliższych 50 lat, kiedy będzie on już bardzo widocznym elementem Europy, prawda? Ale wydaje mi się, wbrew pozorom, że na tym polu można by pewne tego typu elementy wspólne odnajdywać na takiej zasadzie i, że tak powiem, i stosować je do jak najbardziej dobrego celu, ponieważ ponownie, my się co do istotnych rzeczy nie zgadzamy, ale to nie zmienia faktu, że w pewnych punktach można współpracować naprawdę dla dobra.
A więc na poziomie społecznym jak najbardziej może mieć to miejsce. Natomiast jeśli odbywa się to na poziomie doktrynalnym, to koniecznie musi mieć miejsce również pewna dyskusja. Czyli i to jest koniecznie potrzebne, natomiast tego absolutnie nie ma w obecnych rozmowach ekumenicznych. To znaczy, to są rozmowy na zasadzie właśnie szukania koniecznie na siłę tego wszystkiego, co jest wspólne, ale w ogóle nie ma mówienia o tym, co nie jest wspólne i dyskutowania, tak? Próby tutaj rozmowy i no, na tym polega dyskusja, że każdy przedstawia swoje argumenty i niech wszyscy zrobią z tym, co uznają za stosowne, ale tego przedstawienia swoich argumentów praktycznie nie ma. Jeśli chodzi o rozmowy z islamem, to nie sądzę, żeby to mogło przynieść jakieś owoce, dlatego że islam pogardza słabszymi po prostu. To znaczy, jeśli będziemy wobec nich słabi, no to oni po prostu nami gardzą, tak? Uważają, że jesteśmy tak zdegenerowaną cywilizacją, że nie zasługujemy na istnienie. I niestety obawiam się, że to może być w pewnym stopniu prawdziwej i że to może mogą mieć po prostu rację, to znaczy bez wątpienia są w tej chwili znacznie bardziej żywotną cywilizacją i powinni, jeśli wszystko zostanie tak jak jest, to będą w stanie po prostu nas wchłonąć. I tutaj żadna dyskusja teologiczna nie pomoże.
Znaczy, nie, oczywiście, jeżeli ktoś miałby dyskutować z islamem w taki sposób, jak dyskutuje, nie wiem, europejskie kręgi liberalno-postępowe, to oczywiście to już wiemy, że to nie ma sensu, tak? Już są skutki tego, że tak się wyrażę. Natomiast wydaje mi się, że też można. Mam nadzieję, że da się to również robić inaczej. I ja się zgadzam z opinią księdza tutaj, że islam pogardza, że tak powiem. Tak, myślę, że nie przesadzę, jak powiem, że pogardza słabszym, ponieważ to jest kolejna rzecz, która ludziom w Europie wydaje się oczywista, ale taka uniwersalna troska o wykluczonego, słabego, który nie może bronić sam siebie, to jest raczej taka cecha naszej cywilizacji opartej na chrześcijaństwie. Polecam w tym kontekście książkę Toma Hollanda, a w innych cywilizacjach niekoniecznie się to znajdzie. Natomiast ponownie raz jeszcze mówię, że mam nadzieję, że da się dyskutować z islamem inaczej, ponieważ jak nie będziemy mogli z nimi dyskutować, to się to źle skończy, ponieważ oni już tu są i zostają, prawda? Więc to się nigdzie, to że tak powiem, tutaj trzeba jakieś, że tak powiem, narzędzia do tego wynajdywać. Mhm. Natomiast jeszcze chciałem jedną rzecz dodać, tylko też się zgubiłem, jaka to była, a mianowicie nie wiem, jak dokładnie wyglądają dokumenty ekumeniczne. Jeżeli rzeczywiście miałoby się to odbywać na zasadzie poklepywania po plecach, to okej, widzę w tym pewne zagrożenie, ale aczkolwiek jeżeli by to było robione na zasadzie właśnie dyskusji, prawda, i okej, mamy swoje argumenty, wy macie swoje, możemy się nie zgadzać, ale póki co mimo wszystko możemy znaleźć pewne elementy wspólne, to tutaj nie widziałbym problemu, ale ponownie rozumiem, że to może być nadużywane i rozumiem, że to może być na takiej warstwie powierzchownej, jeżeli ktoś nie ma głębszego wglądu, w niektórych wypadkach może to dawać zły obraz tego. Tu się też zgadzam. A jeszcze jedna, jeszcze taka króciutka, dosłownie dwa zdania, że mówiąc o dialogu chrześcijaństwa, czy katolicyzmu z islamem, czy z protestantyzmem i tak dalej, to myślę, że należy podkreślić, że nie mamy na myśli dialogu, nie wiem, ogółu społeczeństwa w krajach katolickich z ogółem społeczeństwa w krajach protestanckich, ponieważ fakty są takie, że ogromna większość i w krajach katolickich, i w krajach tradycyjnie protestanckich, to nawet jeżeli ci ludzie są ochrzczeni, czy są zarejestrowani w jakichś kościołach, to ci ludzie nie są w praktyce osobami wierzącymi, tak? Znaczy one mogą być protestantami albo katolikami kulturowymi, ci ludzie mogą być. Znaczy być może zachowują tradycję, ale nie mają pojęcia, w co wierzą, a już tym bardziej, jeżeli mówimy o jakąś praktykę. Także ja nie mówię o takim dialogu, tylko raczej o dialogu ludzi, którzy wiedzą, o co chodzi mniej więcej, nawet dialogu instytucji, prawda? Czy jakkolwiek to sobie wyobrazimy. Tak tylko chciałem to dodać i już oddaję głos.
Przypomniało mi się, co chciałem powiedzieć wcześniej, a propos tego, która religia jest dobra, a która jest zła. Otóż klasycznie zło definiujemy jako brak koniecznego dobra. I teraz religia istnieje po to, żeby zaprowadzić człowieka do Boga, jeśli są tam jakieś istotne braki, to znaczy takie braki, które w tym przeszkadzają, to wtedy należy powiedzieć, że ta religia jest zła. I brzmi to drastycznie i strasznie i dla współczesnego człowieka jest to nie do przełknięcia, natomiast logika tak nakazuje i trzeba się przed nią ugiąć, czyli zła, tak jak zły jest samochód, w którym brakuje jednego koła, poza tym on może mieć wszystko, ma wszystkie luksusy i skórę i najlepszy sprzęt audio i nawet może mieć 500 koni pod maską, ale bez jednego koła po prostu nie pojedzie. Czyli tam jest brak jakiegoś koniecznego dobra. I podobnie możemy to robić również w przypadku religii, które mają zaprowadzić do Pana Boga.
Znaczy, no tak, że trzymając się analogii samochodu, kłóciłbym się jednak, że samochód, który ma 3 koła, jest i tak znacznie lepszy od takiego, który nie ma żadnych kół, albo który wybucha po tym, gdy do niego wsiądziesz. I nie wiem, może się ksiądz nie zgodzi, ale ja bym jednak powiedział, że zarówno, nawet weźmy ten islam, już nawet pomijając protestantyzm i tak dalej, to znaczy... Wydaje mi się, że w tych religiach jak najbardziej możemy znaleźć elementy, które ludzi do Boga przybliżają. W sposób niepełny, ponieważ to ponownie nie ma tamtego depozytu prawdy i tak dalej, ale ponownie, jeżeli mamy do wyboru islam albo, nie wiem, komunizm, tak, to islam bierzemy za każdym jednym razem, ponieważ tam są przynajmniej elementy prawdziwe, a nie to, co widzieliśmy przez ostatnie 100 lat. I ja rozumiem to, co ksiądz mówi, ale wydaje mi się, że należy, czy to ponownie, ja rozumiem, że nie wszyscy się zgodzą z tym moim podejściem tutaj, ale wydaje mi się, że w tego typu ocenach należy być też odrobinę realistą, tak? To znaczy, nawet, ja to mówiłem w takim jednym z bardzo starych moich rozmów, miałem kiedyś rozmowę na temat islamu właśnie z pewnym widzem, że jeżeli, no bo tak, wygląda na to, że Europa Zachodnia chrześcijańska już za bardzo nie będzie. I w tym świetle to ja już wolę, żeby była islamska niż nihilistyczno-materialistyczna, miotająca się między marksizmem a nacjonalizmem. W sensie, jeżeli mamy taki wybór, to ja już wolę tą islamizację niż materializację czy coś jeszcze, czy coś tam jeszcze innego. I ja wiem, że to nie jest to, co powinno być, że tak się wyrażę, ale przynajmniej są tam elementy dobre na tej zasadzie.
Bez wątpienia wszędzie można znaleźć dobre elementy i nawet powiedzmy, że takich klasycznych filozofów chrześcijańskich, nawet apologetów, charakteryzowało to, że oni zawsze starali się znaleźć w każdym poglądzie jakieś dobre cechy, co było czasami wielką akrobatyką, bo wymagało to naprawdę wiele, wiele zachodu, żeby coś tam pozytywnego znaleźć. Natomiast widząc te zalety, tak jak to robił święty Paweł w swojej mowie na Areopagu, jak najbardziej to jest słuszne i należy, tylko że właśnie należy to, co dostrzegamy jako pozytywne elementy, należy to wykorzystać jako trampolinę do tego, żeby przekazać tą resztę pozytywnych elementów, do których chcemy tych ludzi przyprowadzić. I gdy traktujemy to jako powód do dyskusji, zgadza się. Gdy traktujemy to jako wymówkę, żeby ich zostawić w spokoju i grzecznie poklepywać się po ramionach i udawać, że wszystko jest w porządku, to nie, to tak w ten sposób to działać nie może.
Okej, okay, tutaj też się zgodzę, tylko ja do tego dodałbym jeszcze jedną taką rzecz, a mianowicie, że w tych celach naszych, prawda, w przywracaniu i tak dalej, też należy, ja jednak jestem zdania, że należy wybierać te cele, które są realne, które są, które da się, i że tak powiem, znajdować najlepszą kombinację rzeczy, które da się zrobić i przyniosą coś dobrego, tak? Ponieważ oczywiście najfajniej byłoby, gdyby wszyscy znali pełnię prawdy i tak dalej, ale jednocześnie, że tak powiem, nie widzę problemu w kierowaniu się na cele realne, koszt realne, acz nieoptymalne, kosztem nierealnych, a być może hipotetycznie optymalnych na tej zasadzie. Nie, mam nadzieję, że ktoś wie, co mam na myśli.
To jest zasadnicze rozwiązanie słuszne w ekonomii, w polityce, natomiast nie w kwestiach wiary, czyli moim zadaniem jako kapłana jest głosić tą prawdę i nawet jeśli przyjdzie mi za to za chwilę oddać życie. Po prostu taki jest mój obowiązek.
No rozumiem,
i tutaj rozumiem. Nie mam innych, znaczy żaden inny cel realny, chociażby najbardziej realny, nie może tutaj stanowić konkurencji. Po prostu mam obowiązek głosić to, co Pan Jezus nam przekazał.
To prawda, aczkolwiek też księża potrzebują też ludzi, którzy nie są księżmi, którzy być może przygotowują grunt, na którym da się w ogóle rozmawiać o takich rzeczach. O, tak to ujmę.
Jak najbardziej.
Dobrze, to ja myślę, że tak, chciałem przejść jeszcze do dwóch rzeczy, ale na początku tak pokrótce, ksiądz kojarzy przepowiednie Ratzingera, prawda? I przypomnijmy ją tutaj na pokrótce, kardynał Ratzinger w latach, w tym momencie chyba zapomniałem, które to były lata, to były chyba lata 70. tak naprawdę, nie, 69, czyli koniec lat 60. Powiedział, że Kościół czekają wielkie zmiany, tak? Że, które da się tak naprawdę to streścić w tym, że Kościół będzie musiał się nauczyć żyć w społeczeństwie, które nie jest oparte na chrześcijańskich wartościach. Znaczy będzie to Kościół, który się skurczy, który utraci swoje dobra, swoje budynki, swoje bogactwa itd., itd. i powróci do takich małych wspólnot, które będą musiały ponownie, oddolnie wzrastać i kształtować i ponownie nieść dobrą nowinę tak naprawdę w świecie, który być może tego zapomniał. I jestem ciekaw, co ksiądz myśli o tej idei i jak to postrzega w kontekście tego, co faktycznie być może Kościół czeka. Czy rzeczywiście zmierzamy do czegoś takiego, czy może da się to jakoś odwrócić, a jeżeli tak, to dobrze, czy to źle i co ksiądz na ten temat uważa?
Myślę, że taka opcja jest realna, natomiast jeśli tak będzie, to znaczy, że nasza walka się nie powiodła. Czyli my w tej chwili walczymy o to, żeby naszą cywilizację jeszcze ocalić. To się może nie udać i wtedy faktycznie Kościół to może w ten czy w inny sposób, tak, zostać zepchnięty zupełnie na margines. No i wtedy będzie siłą rzeczy, będzie musiał się odnowić, oczywiście upaść nie upadnie i będzie na nowo tak właśnie ewangelizował od początku. To się może zdarzyć, natomiast uważam, że znaczy nie twierdzę, że wtedy to był pewnie ksiądz Ratzinger jeszcze, prawda? To prawda, chyba nawet jeszcze tak. Nie był biskup, że ksiądz Ratzinger miał tutaj jakiegoś ducha prorockiego. Trochę się obawiam, że po prostu w obliczu tych rewolucji, które to jest rewolucja seksualna, że po prostu trochę się tym wszystkim, znaczy nie chcę tego bagatelizować, ale w jakimś tam sposób przeraził i że stąd to wyszło, to jest taka opcja jest możliwa, natomiast uważam, że to jest troszkę, znaczy mówienie o tym w ten sposób może świadczyć o pewnej kapitulacji. Czyli ja jestem z tej partii, która uważa, że walczymy i jeśli tak się stanie, to znaczy, że ja w tej walce poległem i przeszli po moim ciele, tak? To znaczy, to się może zdarzyć i to jest zupełnie realne, natomiast nie wychodziłbym z założenia, że tak będzie.
Ja rozumiem, aczkolwiek ja też zgłosiłbym trochę inną perspektywę na to, ponieważ ja oczywiście też nie wiem, jak to dokładnie będzie, a też zakładam, że no u nas mamy jednak trochę inne realia niż na Zachodzie mimo wszystko. Natomiast jednocześnie dodałbym, że w zmianach, w problemach, które dotykają Kościoła i to nawet można powiedzieć stricte w Polsce, prawda? Ponieważ tak jak mówiłem, naprawdę sytuacja nasza jest wyraźnie inna niż we Francji czy w Hiszpanii czy coś takiego. To są po prostu inne realia. Ja naprawdę nie jestem wcale przekonany, czy naprawa Kościoła, prawda, czy rozwiązanie problemów Kościoła faktycznie musi polegać na, że tak powiem, zachowaniu obecnych wpływów kulturowych, nawet mam na myśli, prawda, czy obecnego i siły przebicia w dyskusji publicznej i tak dalej. I wcale nie jestem pewien, czy w ostatecznym rozrachunku nie lepiej jest jednak, aby w tym kościele, że tak powiem, wypaliło się trochę tych rzeczy, które są być może nie do końca dobre, które być może nie działają tak, jak powinny. To znaczy, że mam... Ponownie, to jest spekulacja, tak? Nie wiem, czy tak jest, ale nie jestem wcale przeciwny takiej idei, że być może dobrze dla Kościoła byłoby, w Polsce nawet stricte, gdyby, tak jak mówię, wypaliły się w nim pewne rzeczy i on być może, że tak powiem, wycofał się w cudzysłowie, nie mówię aktywnie, tak, tylko że po prostu że w efekcie tego ograniczony być może zostanie jego widoczność, zostanie ograniczona jego dominacja, mogę powiedzieć nawet, w pewnych sferach przestrzeni publicznej. Tej dominacji już nie ma, zacznijmy od tego. Oczywiście, że już jej nie ma, prawda? Ale mam na myśli, że być może zostanie to jeszcze trochę bardziej obniżone, ale że ostatecznie poskutkuje to tym, że w tym wypalaniu się pozbędziemy się pewnych rzeczy faktycznie patologicznych i pozwoli to ludziom wrócić do tej przestrzeni zdrowszym i silniejszym, że tak powiem, Kościołowi. To znaczy, ja nie wiem, gdzie to się zatrzyma, tak? Ponieważ mówię, kardynał Ratzinger, czy tam ksiądz Ratzinger wtedy taką naprawdę fatalistyczną wizję trochę tego przedstawiał, prawda? I to jest bardzo ciekawe, ponieważ mi ta wizja odrobinę się kojarzy z pewnym etapem wizji Wielkiego Inkwizytora z braci Karamazow. Nie wiem, czy ksiądz czytał, ale tam jest też taki punkt, gdzie Kościół z powrotem wschodzi do katakumb i potem musi wracać. No, ale to nie jest, że tak powiem, do końca pozytywna postać, także do tego może przejdziemy jeszcze kiedy indziej. Natomiast nie mówię, że to musi się skończyć na takiej marginalizacji całkowitej, ale nie zdziwiłbym się, gdyby droga do poprawy sytuacji w Kościele, również w Polsce, biegła przez pewne jego obniżenie znaczenia i zmianę tej sytuacji, która w tym momencie jeszcze teraz jest.
No w jakimś stopniu to się już w tej chwili odbywa, to znaczy gdy coś choruje, gdy coś gnije od środka, no to czasami jest potrzebny pewien wstrząs, żeby to można było oczyścić i najprawdopodobniej taki wstrząs będzie potrzebny i w pewnym stopniu już go widzimy. Pytanie, jaki będzie jego zakres, tak? To mam na myśli, to znaczy lepiej byłoby dla Kościoła, a więc dla wszystkich ludzi tak naprawdę, gdyby Kościół był w stanie się naprawić. Kościół zasadniczo jest w stanie się naprawić, to znaczy ma te siły witalne i wielokrotnie już to pokazał w historii, że po prostu naśladując Pana Jezusa jest w stanie zmartwychwstać i jest w stanie to zrobić. Natomiast pytanie, czy uda się nam to zrobić w ten sposób, czy nie uda się i właśnie będzie trzeba budować wszystko od nowa i właśnie budować wszystko, to nie mam na myśli budować to, co jest w tej chwili, bo to jest stan rozkładających się zwłok w pewnym sensie, tak? To znaczy to jest stan głębokiego już zepsucia, tylko no tak jak być powinno, a jak być powinno to już jest chyba temat na inną rozmowę.
Tak, to jest temat na inną rozmowę, ale ja się tutaj też zgadzam i to jest bardzo dobre, bo o tym samym pisał Chesterton, że chrześcijanie właśnie i Kościół za przykładem naszego Boga ma taką tendencję, że potrafi po naprawdę tragicznych wydarzeniach powracać do życia. I ponownie to, że ktoś się martwi tym, że w tym momencie w Kościele źle się dzieje, poczytajcie sobie historię, to nie jest tak, że nigdy nie było gorzej. Tak? To znaczy, to jest prawda, tak, jest w wielu elementach źle i w wielu elementach trzeba dokonać poprawy, ale z nie takich opresji, że tak powiem, się odzyskiwaliśmy już, więc myślę, że należy mieć w tym temacie po prostu nadzieję. Dobrze, to ja myślę, że to też jest dobry moment na zakończenie, także proszę księdza, bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę. Tak jak mówiłem na samym początku, linki do księdza kanału są w opisie, jeżeli ktoś jest zainteresowany komentarzami, to ja osobiście mi się zdarza obejrzeć, czasami są naprawdę bardzo ciekawe, chociaż mam czasem uwagi, także z mojej strony polecam i bardzo dziękuję i mam nadzieję, że... I zapraszam do komentowania, z czym się zgadzacie, z czym się nie zgadzacie, gdzie się pomyliliśmy, gdzie byście coś dodali i... No i ponownie, z mojej strony bardzo dziękuję za rozmowę.
Również bardzo dziękuję.
No to w takim razie do usłyszenia i dobrej nocy w takim razie.
Z Panem Bogiem, dobranoc.
Dzięki za uwagę, a jeżeli jesteście zainteresowani dodatkowym fragmentem, w którym ksiądz Szymon odpowiada, jak patrzy na ewidentnie postępowy pontyfikat papieża Franciszka, to zapraszam na specjalną grupę wyłącznie dla patronów, gdzie poza dodatkowymi fragmentami można spotkać streamy wyłącznie dla patronów oraz przedpremierowe informacje o nowych odcinkach. Do usłyszenia. Hej. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.